Dla portalu prokapitalizm.pl dr Przemysław Żurawski-Wolgajewski. Panie doktorze, w 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Za akcesją w referendum opowiedziała się duża część Polaków. Czy ci, którzy wówczas głosowali za Unią, mogą się dzisiaj poczuć w jakimś sensie oszukani?
Pewnie mogą, natomiast nie rozpatrywałbym tego w tych kategoriach, albowiem z natury rzeczy gra polityczna jest dynamiczna i istotą jest zmiana. W warunkach roku 2004 czy 2003, bo wtedy było referendum, należało oczywiście podejmować decyzję pozytywną, należało podjąć to wyzwanie. Gdybyśmy tak nie uczynili, postawilibyśmy się w politycznej pozycji miast w Polsce pod koniec wieku XV, gdy mogły wejść do Sejmu, a nie chciały, bo bały się, że Sejm będzie rządził miastami zamiast rad miejskich. Więc w tym rozumieniu oczywiście było to dnięcie się do stołu, przy którym miały zapadać decyzje w całkiem dobrych uwarunkowaniach formalnych, przy dużej proporcjonalnie sile głosu Polski w tych instytucjach i przy zręcznym rządzeniu, bo oczywiście to były warunki wstępne i zawsze można było te dogodne warunki zmarnować, co nastąpiło niestety. Przy zręcznym rządzeniu myślę, że można było by znacznie więcej osiągnąć. Niestety obecnie te uwarunkowania się zmieniły. Mamy drastyczną redukcję znaczenia i formalnego, i nieformalnego Polski we wspólnotach, jak i również erozję znaczenia politycznego samych instytucji wspólnotowych. Decyzje zaczynają być przesuwane poza nie. I w tym rozumieniu postępująca marginalizacja Polski i nieskuteczność instrumentarium unijnego w ograniczaniu samowoli mocarstw, które zaczynają zmierzać do dyrektoriatu, do systemu znanego z XIX wieku. No oczywiście nic nie powtarza się dokładnie. To może rozczarowywać i tym samym możemy czuć się oszukani, to może złe słowo, bo nikt nam przecież nie obiecywał, że raz przyjęte decyzje będą istniały na zawsze. Tak w polityce nie ma. Gdyby nawet nam to obiecywał, a byśmy w to uwierzyli, to bylibyśmy naiwni. Natomiast możemy być rozczarowani co do miejsca, w którym się znaleźliśmy, a ten osiągnięty wynik jest składową zarówno zmieniającej się na naszą niekorzyść sytuacji zewnętrznej, jak i błędów w polityce polskiej.
Już wówczas były w Polsce ugrupowania, czy też grupy ludzi, którzy przestrzegali przed wstąpieniem Polski do Unii. Czy dzisiaj powiedziałby im pan na przykład tak, mieliście rację?
Nie, nie powiedziałbym tak, dlatego że argumenty, jakie wtedy padały, nie potwierdziły się. Nie zalało nas 2 miliony imigrantów tureckich na przykład. Nie wykupiono nam ziemi i nie jest tak, że tutaj wszędzie właścicielami gruntów są Niemcy czy Holendrzy, a my patrzymy na tafle jezior z daleka tęsknym wzrokiem.
Ale już na przykład tworzenie z poszczególnych państw unijnych czegoś w rodzaju generalnych guberni na przykład powoli zaczyna się sprawdzać, a byli już wówczas tacy, którzy przed tym przestrzegali.
Nie, ja myślę, że nie wolno używać tego typu porównań, ponieważ one są szkodliwe dla naszych możliwości obronnych, że tak powiem. Źle zidentyfikowane zagrożenia, co zresztą wówczas też tak istniało. Był taki bardzo realny przecież spór o własność nieruchomości, własność gruntów, który był przedstawiany w aurze XIX-wiecznej walki o ziemię Bauerów i Ślimaka ze słynnej placówki, podczas gdy w istocie przecież chodziło o spekulacyjny wykup gruntów na trasach planowanych wówczas autostrad i wokół rozwijających się wielkich miast, na których obrzeża przenoszyli się ludzie. Więc nawet te nieprecyzyjne nazwanie zagrożeń faktycznie ułatwia naszym przeciwnikom w tej grze odnoszenie sukcesu. Stąd
proszę, ale zapewniam pana, że
guberna źle tu się przysłoża sprawie, bo oczywiście nie ma żadnego porównania do.
No, oczywiście to się źle kojarzy, niemniej zapewniam pana, że osoby, które wówczas były przeciwko członkostwu Polski w Unii Europejskiej, przestrzegały również przed dominacją Niemiec, bynajmniej nie odczuwają satysfakcji z tego, że tak się dzieje.
Ja rozumiem z tym, że to po pierwsze nie było przesądzone, po drugie pozostawanie poza Unią w sytuacji, w której do Unii przystąpiłyby Czechy, Słowacja, Węgry, państwa bałtyckie, Rumunia i tak dalej, powodowałoby izolowanie Polski, czyli umieszczenie nas w sytuacji Norwegii, tyle że bez ropy naftowej z Morza Północnego, albo Szwajcarii, bez banku szwajcarskiego.
I bez gór wokół.
I bez gór wokół. No, Unia nie jest tutaj elementem, no góry powiedzmy są tu, powinny być rozpatrywane jako źródło dochodów finansowych z uwagi na ich atrakcyjność turystyczną, a nie bariera obronna, albowiem Unia nie jest istotnym instrumentem bezpieczeństwa, wbrew temu, co sama o sobie twierdzi. Natomiast w tej sytuacji faktycznie decydowalibyśmy się na przyjmowanie regulacji europejskich, czyli unijnych, nie mając żadnego wpływu na ich tworzenie, bo w tej sytuacji są państwa, które chcą handlować z największym rynkiem europejskim, czyli rynkiem unijnym, na którym obowiązują normy ustalane w Brukseli i żeby wprowadzić własne usługi czy towary na ten rynek, trzeba te normy wypełnić. Nie mając wpływu na ich tworzenie, stawialibyśmy się w złej pozycji. Natomiast to, co nas w tej chwili rozczarowuje, to skuteczność prób, jakie podjęto w zakresie marginalizacji naszego wpływu na ten proces decyzyjny tworzący te regulacje.
A czy wina nie leży też po stronie naszych elit?
Jak najbardziej. Nie wyłącznie, oczywiście, może nawet nie w przeważającej mierze, ale nie tyle elit, co powiedziałbym i elit, i współobywateli naszych, albowiem jednym z głównych problemów skuteczności polityki zagranicznej Polski, w tym polityki unijnej, jest niezdolność polskiej opinii publicznej do poparcia własnego rządu w sytuacji, w której interes państwa wymaga wejścia w spór polityczny z podmiotem zewnętrznym. Rząd, który prowadzi taką politykę, jest odbierany jako rząd awanturniczy, nieeuropejski, prowincjonalny i tak dalej, podczas gdy inne kraje, czy to Irlandia w obronie swoich interesów potrafiła przecież wetować i traktat nicejski, i traktat lizboński. Dania, która ma 5 milionów, a nie 38 milionów mieszkańców jak Polska, potrafiła zawetować pierwszy traktat z Maastricht i porę negocjacji jako dopiero zatwierdzać. Grecja, który to przykład podawałem na konferencji, skutecznie zablokowała uznanie Macedonii z uwagi na spór wyłącznie prestiżowy o nazwę. Wszyscy wiemy, że Grecja jest krajem o niskim prestiżu w ramach Unii Europejskiej, a jednak jej opinia publiczna poparła takie rozwiązanie. Rząd nie poniósł strat wyborczych z racji, jakbyśmy to tłumacząc na polskie kategorie powiedzieli, wszczynania awantury na forum Unii Europejskiej o tradycję sprzed 2300 lat. Polacy tak nie potrafią, więc tracą.
A może jest tak, że nasze elity polityczne rządzące nie potrzebują po prostu tej opinii Polaków w takich sytuacjach? Czy ktoś pytał Polaków o to, czy chcą ratyfikować traktat lizboński, czy ktoś pytał Polaków o to, czy są za ratyfikacją paktu fiskalnego?
No niestety nie, przy czym trzeba zauważyć, że jest to już w tej chwili powszechna tendencja w Europie, z wyjątkiem państwa, które ma zapis konstytucyjny o konieczności prowadzenia tego typu konsultacji z obywatelami, czyli Irlandii. Po doświadczeniach negatywnego wyniku referendów w Francji i w Holandii na temat traktatu konstytucyjnego, kolejne kraje zrezygnowały z referendów. Ostatnio Grecja, kiedy próbowała zapytać się swoich obywateli, znalazła się pod tak silną presją, że upadł rząd na mocy decyzji zewnętrznych, a nie decyzji obywateli, co źle świadczy o poziomie demokracji w tej zmieniającej się Unii Europejskiej, demokracji w krajach peryferyjnych. I oczywiście można się przed tym bronić, czego przykład dają Węgrzy. Proszę zauważyć, że Węgry, znajdujące się pod bardzo silną presją zewnętrzną, stoją w dostatecznym, nigdy nie jest to 100% poparcia, ale dostatecznie jest to silne poparcie polityczne, aby rząd Viktora Orbana mógł prowadzić taką politykę, jaka jest uznawana za zasadną przez większość wyborców, którzy go popierają. I tę weryfikację przejdzie dopiero przed własnymi obywatelami w stosownym terminie wyborczym, a nie przed gremiami zewnętrznymi w sytuacji nacisku zewnętrznego. Więc determinacja własna oczywiście jest tutaj rozstrzygająca, Polakom jej brak i sądzę, że zadaniem elit jest kształcenie pozostałych współobywateli w zakresie zrozumienia tej sytuacji, aż wreszcie w swej masie obywatele polscy będą w stanie podjąć grę jako obywatele, a nie jako poddani czy mieszkańcy, którymi się zarządza.
Na czym pańskim zdaniem w tej rzeczywistości, jaka nas otacza, unijnej, powinna polegać polityka realna polskiego rządu, czyli realpolitik?
Przede wszystkim uważam, że Polska powinna szukać poparcia w regionie, wśród mniejszych partnerów naszych sąsiadów, od państw bałtyckich przez Grupę Wyszehradzką czy Rumunię. Nie chcę tu przywiązywać się do terminów. Oczywiście rozumiem, że Grupa Wyszehradzka jest pewnym fantomem w tej chwili politycznym, ale żeby nie mówić Czechy, Węgry, Słowacja, wymienia się wszystkie. A nie tak, jak to jest obecnie, czyli poszukiwać własnego miejsca w tym tworzącym się dyrektoriacie mocarstw, albowiem Polska w takiej grupie będzie izolowana i nie będzie miała żadnej innej możliwości działania, jak tylko na zasadzie klienta Niemiec, gdyż tylko one byłyby zainteresowane wejściem Polski do takiej grupy, pod warunkiem, że Polska będzie z automatu udzielała poparcia koncepcjom niemieckim. Jeśli przestanie, to zostanie z tej grupy usunięta, nikt inny nie jest zainteresowany. Więc wszelkie opowieści o trójkącie weimarskim, gdzie mamy Francję i Niemcy, myślę, że wszyscy się zgodzą, że w razie sprzeczności interesów polsko-francuskich Niemcy raczej poprą Francję niż Polskę, a w razie sprzeczności polsko-niemieckich Francja raczej poprze Niemcy niż Polskę, więc tam możliwości manewru są nieduże i stąd Polska nie powinna, izolując się z własnego regionu od swoich mniejszych sąsiadów, dobijać się stanowiska, które nie będzie dawało jej żadnego pola manewru, będzie tam samotna i izolowana, a jednocześnie będzie tym samym pogarszała swoje relacje z sąsiadami i będzie ukazywała się jako państwo niesamodzielne, a zatem takie, o którego względy i zdanie, względy nie warto zabiegać, a zdania nie warto poznawać.
Czy nie wydaje się panu, że na przykład Czechy mogą się w jakiś sposób czuć zdradzone przez Polskę? Prezydent Václav Klaus wstrzymywał się długo z podpisaniem, z ratyfikacją traktatu lizbońskiego. Zrobił to dopiero w momencie, kiedy traktat podpisał świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Nie, myślę, że był to taki przejaw już bezsilności, zostaliśmy sami, nic nie możemy.
Nie, tu ta gra była moim zdaniem dobrze przez Polskę prowadzona, a to z tego powodu, że istotą gry była próba doczekania wyborów w Wielkiej Brytanii, gdzie kalendarz wyborczy cykał, że tak powiem, i gdzie ówczesny szef opozycji, a dzisiejszy premier David Cameron obiecywał referendum na temat traktatu lizbońskiego. I w momencie, gdy stało się jasne, że Brytyjczycy ze swoimi wyborami nie zdążą, dalsze płacenie ceny politycznej samotnej walki z tym traktatem było już bezzasadne po referendum irlandzkim. Irlandczycy dawali nam ten czas, Polska wcale nie była na pierwszej linii, a zatem ten ogień krytyki, wbrew temu, co było napisane w naszych mediach, nie dotyczył Polski przede wszystkim. Też proszę pamiętać, że Niemcy jeszcze nie ratyfikowały, dopiero wyrok z Karlsruhe to zmieniał, więc Polska w tamtym momencie, nie płacąc ceny politycznej, wspierała delikatnie Irlandię, grając na czas i czekając na referendum brytyjskie. W momencie, gdy możliwość doczekania się tego referendum znikła, dalsze granie w tę grę straciło sens i stąd decyzja prezydenta, jeśli prezydent Klaus dobrze rozumiał te uwarunkowania, to nie powinien mieć pretensji, bo po prostu uwarunkowania się zmieniły i należało wyjść z tej gry.
A jakby pan ocenił, czy skomentował sam sposób podpisywania traktatu lizbońskiego? Prezydent Kaczyński zrobił to w świetle Jupiterów, kamer, pełna feta. Długopis mu się co prawda zaciął, ale mimo wszystko podstawili mu nowy. Natomiast prezydent Klaus podpisał to w samotności, bez mediów.
No, kilka miesięcy później, prawda? Natomiast proszę pamiętać o tym, że w przypadku prezydenta Kaczyńskiego podpisywał on de facto własny sukces negocjacyjny, który był źle, czy w sposób wykrzywiający, interpretowany w polskich mediach, bowiem ten sukces przecież nie polegał na kształcie przyjętych regulacji, tylko na osiągnięciu w wyniku odkładającego w czasie wejście w życie tych regulacji o 10 lat, z 2007 na 2017 de facto. Czyli na stwierdzeniu, że gra jest zawieszona i wrócimy do rozgrywki za lat 10, czyli po 2,5 kadencjach parlamentarnych w zupełnie nowej konfiguracji politycznej. I w tym sensie, w sensie sukcesu taktycznego, doprowadził do niepodjęcia faktycznej decyzji i odłożeniu tego starcia. To starcie oczywiście nastąpiło zgodnie z kalendarzem politycznym, a nie kalendarzem formalnym, czyli w momencie wybuchu kryzysu, kiedy decydowało się członkostwo bądź brak członkostwa w gremium decyzyjnym strefy euro, z którego Polska została wykluczona, ale to już jest odpowiedzialność następnego rządu PO-PSL i prezydenta Komorowskiego, że zgodzili się na pakt fiskalny, w ramach którego Polska przy stole decyzyjnym nie zasiada. Natomiast w tamtej sytuacji ponieważ to nie prezydent Klaus wywalczył odłożenie wejścia w życie Lizbony o lat 10, tylko prezydent Kaczyński. W związku z czym z innych pozycji wewnętrznych wobec własnych wyborców jeden i z drugich tych prezydentów startowali. Myślę, że stąd ta różnica.
Jest jeszcze jeden element gry geopolitycznej. Rosja. Jak pan uważa, czy Rosja odpuści Europę?
O, to bardzo ciekawe pytanie. Można by odpowiedzieć tak. Rosja z całą pewnością nie będzie chciała odpuścić Europie. Natomiast jest pytanie, czy będzie w stanie podtrzymywać swoje twarde stanowisko, a to zależy od bardzo wielu czynników, od przede wszystkim zmiany na rynku surowcowym, która jest w toku, jak sądzę. Słynna rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych zmienia kwestie podaży i popytu gazu na rynkach międzynarodowych, a zatem zmniejsza dochody do budżetu Federacji Rosyjskiej, więc i jej zdolność oddziaływania na środowisko międzynarodowe. Zależy to także od wydarzeń politycznych, czy wręcz militarnych, od tego, jak rozwinie się konflikt wokół Syrii, czy wybuchnie, czy nie wybuchnie konflikt na tle irańskiego programu nuklearnego, czy rywalizacja rosyjsko-chińsko-amerykańska o trasy przesyłu w dawnej sowieckiej Azji Centralnej doprowadzi do takich czy innych napięć, kto będzie przyszłym lokatorem Białego Domu, jaką będzie prowadził politykę, czy będzie to kontynuacja resetu, czy też powrót Amerykanów do polityki rywalizacyjnej z Rosją w naszym regionie. Jak zatem widzimy, jest dosyć dużo zmiennych i trudno na to odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem. Rosja nie będzie chciała odpuścić Europie, ale czy będzie w stanie realizować swój program? Mam nadzieję, że nie.
I może na koniec, jak pan ocenia przyszłość Unii Europejskiej? Czy rzeczywiście nastąpi rozpad strefy euro, czy pociągnie to za sobą rozpad Unii Europejskiej, czy też jakoś to siłą inercji będzie się toczyć dalej, mutować, przeistaczać?
Myślę, że jeśli chodzi o strefę euro, scenariusz rozpadu jest wysoce prawdopodobny. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską jako taką, myślę, że będzie ona ewoluowała w kierunku dekoracji politycznej. Będzie rodzajem teatru, w którym będą odgrywane rozmaite rytuały. Natomiast rzeczywiste pole decyzji politycznych będzie przesuwane do instytucji czy gremiów pozaunijnych.
I może już zupełnie na koniec. Czy ucieszył się pan z przyznania jako obywatel Unii Europejskiej, czy ucieszył się pan z przyznania pokojowej Nagrody Nobla Unii Europejskiej?
Nie, uważam, że jest to błąd, a nawet rzekłbym, że jest to pewna...
Można powiedzieć, że mamy kolejnego noblistę.
Może inaczej odpowiem na to pytanie. Pokojowa Nagroda Nobla powinna być przyznawana osobom fizycznym, które znajdują się w sytuacji zagrożenia życia z uwagi na ich działalność na rzecz pokoju czy praw człowieka. Albowiem znacznie trudniej jest zabić w wyniku działania nieznanych sprawców czy zaniedbań w więzieniu noblistę niż człowieka pozbawionego tej nagrody. Zatem jest to pewne koło ratunkowe, które wolny świat może rzucić osobie w potrzebie. Unia Europejska nie jest osobą fizyczną, nie jest w potrzebie i był to gest z zakresu klubu wzajemnej adoracji, pozbawiony istotnego znaczenia politycznego. Abstrahując od obecnej roli Lecha Wałęsy i całej jego historii życiowej, kiedy jemu przyznawano pokojową Nagrodę Nobla, był internowany. Gdyby przyznano dziś pokojową Nagrodę Nobla któremuś z uwięzionych opozycjonistów białoruskich, miałoby to znaczenie chroniące jego życie czy zdrowie. Przyznanie Unii Europejskiej jest tylko gestem pod adresem elit europejskich i okazją do bankietu i wzajemnej wymiany uprzejmości. Nie ma tego głębszego sensu w rozumieniu rzeczywistej gry podjętej z autentycznym złem, a nie wydarzenia towarzyskiego.
Dziękuję. Dr. Przemysław Żurawski-Welgajewski dla portalu prokapitalizm.pl.
Dziękuję bardzo.